Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na telewizyjny Uniwersytet Biblijny. Dziś spotkanie z wykładowcami Katedry Ewangelii Synoptycznych. Wykładowcami są dzisiaj ksiądz profesor Paweł Podeszwa, moderator dzieła biblijnego w archidiecezji gnieźnieńskiej. Witam serdecznie.
Cześć Boże.
I drugim wykładowcą jest ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, dziś nasi wykładowcy proponują temat łuskanie kłosów w szabat. Oczywiście sięgamy do Ewangelii Synoptycznych, Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza. Zapraszam serdecznie oczywiście do stawiania też pytań po wykładzie.
Dzisiejszy fragment, który będziemy omawiać, to jest opowiadanie o zrywaniu albo o łuskaniu kłosów przez uczniów w dniu szabatu. I to wywołuje dyskusję, kontrowersje między Jezusem a faryzeuszami. Jak zawsze zaczynamy od najstarszej tradycji, czyli opowiadania według świętego Marka.
Posłuchajmy fragmentu Ewangelii Marka, to jest tekst wyjęty z drugiego rozdziału. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom. I dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Jesteśmy w drugim rozdziale Ewangelii Marka. Warto byśmy na samym początku spojrzeli na ten fragment przeczytany przed chwilą w kontekście całego dzieła. Jesteśmy w momencie, kiedy Jezus prezentuje światu, ale też pierwszym uczniom, którzy idą za Nim, program swojej misji. Objawia to, kim jest, i objawia też, pokazuje, do czego został przez swojego Ojca powołany i posłany do świata. Na czym polega jego posłannictwo. Wcześniej, jeśli czytamy Ewangelię Marka, widzimy, jak Jezus ten swój program objawia w cudownych znakach, w uzdrowieniach, w wyrzucaniu złych duchów. A teraz mamy moment, w którym idąc z uczniami przez łany zbóż, Jezus mówi o sobie, że jest Panem szabatu. Ta perykopa, którą dzisiaj się zajmujemy, jest łatwa do wyodrębnienia z całości tekstu. Jak zawsze przykładamy cztery kryteria, aby wyodrębnić mały fragment spośród całego dzieła. To jest kryterium chronologiczne, kryterium geograficzne. Patrzymy, jak zmieniają się postacie, jak zmienia się tematyka w danym fragmencie. Tutaj już pierwszy werset dzisiejszego fragmentu pokazuje nam, że zmienia się nieco czas. Jezus działa w szabat. W szabat faryzeusze przyglądają się temu, jak Jezus, nauczyciel, się zachowuje. Również zmienia się nieco kontekst geograficzny. Jezus idzie z uczniami pośród zbóż. Wcześniej powoływał nad jeziorem Lewiego, ale też dyskutował z uczniami Jana i faryzeusza na temat postów. Zmieniają się postacie. Właśnie od uczniów Jana i faryzeuszów przechodzimy do innej scenerii. Mamy przed sobą uczniów Jezusa i faryzeuszów i uczonych w piśmie, a później zobaczymy, że obok Jezusa pojawi się człowiek z uschniętą ręką. Również temat, zagadnienie najistotniejsze dla tej perykopy jest odmienne od tego tekstu, który poprzedza nasz dzisiejszy fragment. Wcześniej Jezus był w kontrowersji z faryzeuszami, ale ona dotyczyła sprawy postów. Teraz mamy sprawę szabatu, a już za chwilę Jezus objawi się jako ten, który dokonuje cudu uzdrowienia. Widzimy więc, że ten dzisiejszy fragment jest dobrze wyodrębniony, łatwo jest go wyodrębnić z całości dzieła Markowego. Spójrzmy jeszcze na to, jak wygląda struktura tej dzisiejszej perykopy. Ona jest dosyć prosta i czytelna. Najpierw święty Marek zarysowuje kontekst sytuacyjny, to jest werset 23. Pokazuje Jezusa, który przechodzi z uczniami w szabat pośród zbóż. Później Marek prezentuje sam problem, to jest już ten pierwszy dialog z faryzeuszami. Faryzeusze pytają Jezusa o to, dlaczego uczniowie łuskają kłosy zbóż w szabat i w konsekwencji Jezus odpowiada, ale nawiązuje tutaj do historii biblijnej, ma przed sobą ludzi, którzy dobrze znają Stary Testament, znają prawo, pisma, proroków i kończy Jezus tę swoją wypowiedź sentencją mądrościową, objawiając siebie jako ten, który jest Panem Szabatu.
Mając zatem na uwadze tę strukturę fragmentu Markowego, przyjrzyjmy się najważniejszym elementom tekstu. Marek rozpoczyna od bardzo jasnego wyeksponowania, że chodzi o dzień szabatu. Nie jest to pierwsza wzmianka o szabacie w Ewangelii według świętego Marka, bo już wcześniej czytamy, że w szabat Jezus dokonywał uzdrowień, uzdrowił opętanego, uzdrowił teściową Piotra. Jednak wtedy te czyny Jezusa nie wzbudzały sprzeciwu, nie wywołały kontrowersji. Raczej były powodem jakiegoś podziwu czy zdumienia świadków, ludu, których na oczach którego Jezus dokonywał tych znaków. Teraz Marek pisze, że Jezus razem z uczniami przechodzi w szabat przez pole, na którym rośnie zboże, i uczniowie zaczynają zrywać kłosy. Marek nie podaje przyczyny, sposobu czy celu zrywania kłosów. Jedynie z późniejszej argumentacji starotestamentalnej domyślamy się, że apostołowie czynili tak, ponieważ byli głodni i w ten sposób zrywane kłosy łuskali, wydobywali ziarno, aby się tym ziarnem posilić w dzień szabatu. Faryzeusze, którzy jak wiemy stali na straży przestrzegania prawa, a musimy pamiętać, że prawo szabatu obok obrzezania należało do najważniejszych obowiązków pobożnego Żyda, religijnego Izraelity, ponieważ wyraźnie nakazywał to dekalog. I dekalog również precyzował, w jaki sposób należy świętować szabat. Czytamy w Księdze Wyjścia, w 20 rozdziale, począwszy od wersetu 8, takie słowa. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w tym dniu wykonywać żadnej pracy, ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W 6 dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. W 7 zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. A więc z tego tekstu jasno wynika, że formą istotną świętowania szabatu było powstrzymywanie się od jakiejkolwiek pracy. Choć interpretacja tego przepisu zmieniała się przez wieki, wiemy to z różnego rodzaju źródeł, chociażby z Miszny czy z wypowiedzi Filona Aleksandryjskiego, były prace, które pozostawały niezmiennie zakazane w szabat. Wśród tych prac wymieniano najczęściej łuskanie kłosów, zrywanie szczepów, gałązek, liści, zbieranie owoców, nawet tych, które spadły, czy kłosów leżących na ściernisku. W Misznie znajdujemy zapis o 39 pracach zakazanych w szabat. A zatem uczniowie, łuskając kłosy, naruszają przepis o odpoczynku szabatowym. To łuskanie kłosów mogło się również kojarzyć przecież z pracą czy niemalże żniwiarza, czy tego, który muci zboże, ponieważ oni wydobywali ziarno. Mogło się też by faryzeuszom kojarzyć z po prostu z przygotowywaniem posiłku, co też było zabronione w dzień szabatu. A zatem faryzeusze, widząc to, czy dowiadując się o tym, pytają, stawiają Jezusowi zarzut, dlaczego uczniowie w szabat robią to, co jest niedozwolone, czego nie wolno, i on na to pozwala. W odpowiedzi Jezus przytacza najpierw historię biblijną, nawiązuje do Dawida i jego towarzyszy, którzy otrzymali do jedzenia chleby pokładne albo chleby poświęcone, które wolno było spożywać tylko kapłanom. To jest historia biblijna opisana w pierwszej księdze Samuela w 21 rozdziale w wersetach 2-8. Cóż to były chleby pokładne? Otóż dosłownie chleby oblicza. Było to pieczywo obrzędowe, 12 placków upieczonych z mąki pszennej, nakazane przez prawo mojżeszowe. Był to rodzaj bezkrwawej ofiary. Te chleby były symbolem wdzięczności Izraela dla Boga za chleb powszedni. Przepisy dotyczące składania tych chlebów mamy także w Starym Testamencie, w Księdze Wyjścia i w Księdze Liczb. Kapłani te chleby składali na ołtarzu w przybytku, po 6 układając i wymieniając je raz w tygodniu właśnie w dzień szabatu. A więc jest to rodzaj argumentacji z Pisma, która służy usprawiedliwieniu postępowania uczniów Jezusa. Przy czym paralelizm tutaj nie wynika wprost z ram czasowych, bo wyraźnie w Księdze Samuela nie jest powiedziane, że chodzi o szabat, ale wynika z identyczności działań. Uczniowie czynią za to to samo, co uczynił Dawid i jego towarzysze. I tekst kończy się, jak już wspomniał ksiądz Piotr, sentencją mądrościową, która wskazuje wyraźnie, że szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Sentencja ta zatem akcentuje wyraźnie wyższość człowieka. Ona być może ma swoje źródło także w interpretacji szabatu w dziele stworzenia. Otóż tradycja już żydowska podkreśla, że najpierw został stworzony człowiek, a potem szabat, nie odwrotnie. Zatem szabat został dany człowiekowi, a nie człowiek szabatowi. Dlatego szabat jest dla człowieka, a nie odwrotnie. Nie należy tego rozumieć oczywiście jako radykalne jakieś odrzucenie nakazu przestrzegania szabatu ze strony Jezusa. Intencją Jezusa na pewno nie jest pomniejszenie wartości szabatu, ale podporządkowanie tego wszystkiego, tego co stanowi nakaz prawa, ostatecznie dobru człowieka. I ostatnie zdanie. Syn człowieczy jest Panem szabatu. Marek w tekście greckim mamy jest również Panem szabatu. Otóż dotychczas okazał nam się Panem demonów. Ten, który ma władzę nad nieczystymi duchami, nad chorobami. Teraz ma władzę nad szabatem. Według Księgi Kapłańskiej szabat jest dla Pana, dla Boga. On jest Panem szabatu, Bóg. Zatem jeżeli teraz Jezus, Syn Człowieczy, bo to jest to określenie charakterystyczne w Ewangeliach synoptycznych, które odnosi się oczywiście do Jezusa, nie do człowieka jako takiego. Syn Człowieczy jest Panem szabatu, to pośrednio jakby powiedzieć, Jezus, Syn Człowieczy, skoro jest Panem szabatu, to dlatego, że jest Bogiem.
Tak, to ta ostatnia wskazówka jest niezwykle istotna do tego, aby zrozumieć teologię tego tekstu. Tekstu, który czasami jest przez nas niezrozumiały, kiedy go interpretujemy, czytamy. Dlaczego akurat święty Marek i inni synoptycy przytaczają to wydarzenie z życia Jezusa i jego uczniów? Ale spójrzmy na dwa charakterystyczne elementy. Pierwszy z nich, jakby pierwsze zagadnienie, to zagadnienie szabatu, później ukazanie Jezusa jako tego, który jest również Panem szabatu, jest Panem demonów, Panem wszelkich mocy, ale jest też Panem Szabatu. I święty Marek, ewangeliści, synoptycy ukazują tę treść w kontekście głodu uczniów, w kontekście nasycenia tego głodu, zaspokojenia tego głodu przez jedzenie chlebów pokładnych. Najpierw warto, idąc nieco głębiej, zastanowić się nad tym, jakie było znaczenie szabatu w dziele stworzenia. Czasami, mówiąc tak potocznie, określamy szabat jako dzień odpoczynku. Natomiast Bóg, dając człowiekowi szabat, dał mu przestrzeń i czas do tego, aby człowiek, stworzenie, mógł adorować Stwórcę, aby mógł trwać w pełnym pokoju serca, dziękując Bogu za to, że z miłości go stworzył. Szabat to był dzień, w którym całe stworzenie zwracało się w kierunku swojego Stwórcy, aby kontemplować, aby uwielbiać Jego chwałę, aby patrzeć w Jego pełne miłości oblicze. I z tej kontemplacji Stwórcy stworzenie otrzymywało wewnętrzny pokój. Odpocznienie w Bogu to jest takie szczególne odpocznienie, które nie wyraża się tylko w regeneracji sił fizycznych, ludzkiej biologii, ale to jest odpocznienie polegające na tym, że człowiek przeżywa zaspokojenie, zaspokojony we wszelkich swoich potrzebach, zwłaszcza w tej potrzebie życia, ponieważ może trwać przed Bogiem, Bogiem, który jest w swej istocie tym, który daje życie. W tym kontekście warto popatrzeć na Psalm 131, który ukazuje właśnie takie odpocznienie w Bogu. To jest krótki psalm. Psalmista tak śpiewa: Panie, moje serce się nie pyszni, nie jest wyniosłe, oczy moje nie patrzą z góry, nie gonię za tym, co wielkie albo co przerasta moje siły. Przeciwnie, zaprowadziłem ład i spokój w mojej duszy, jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Izraelu, pokładaj w Panu nadzieję teraz i aż na wieki. Właśnie tutaj psalmista mówi o takim zaspokojeniu wszelkich potrzeb ludzkich, tak jak niemowlę zaspokaja wszelkie potrzeby wtedy, kiedy jest przy sercu matki, wtedy, kiedy jest i nakarmione, wtedy, kiedy jest otoczone miłością. Tak samo człowiek otrzymuje takie zaspokojenie swoich wszelkich potrzeb w adoracji Boga, w bliskości Boga. I temu służył szabat. To był zasadniczy cel szabatu. Jezus mówi, szabat został stworzony dla człowieka i mówi o sobie, Syn Człowieczy jest Panem szabatu. I w ten sposób wskazuje to, o czym mówił ksiądz profesor Paweł, że w Nim, w Jezusie Chrystusie, po całej historii grzechu, ludzkiego grzechu, grzechu, który wewnętrznie niszczy człowieka, rozbija człowieka, po tej całej historii grzechu człowiek znajdzie odpoczynek i pokój serca w Bogu przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest tym, który na nowo pozwala stworzeniu cieszyć się wewnętrznym pokojem. To jest ten pierwszy aspekt bardzo ważny, teologiczny, który wyłania się z markowego tekstu, markowego opowiadania o łuskaniu kłosów w szabat, a drugi to jest ów znak Abiatara i odwołanie się do króla Dawida. Dawid, Abiatar. Dlaczego akurat święty Marek wykorzystuje tę postać? Niektórzy egzegeci, uczeni mówią, że być może Marek się pomylił. On mówi o Abiatarze w kontekście jedzenia chlebów pokładnych przez towarzyszy Dawida. Jak to już było wspomniane, to jest historia z pierwszej księgi Samuela. Abiatar był synem arcykapłana Achimeleka i bezpośrednio wywodził się z linii Aarona, dlatego pełnił służbę w świątyni. I w czasie ucieczki przed Saulem, Dawid ucieka przed Saulem, jest prześladowany, musi szukać schronienia i pomocy i wtedy kapłani z Nob z ówczesnym arcykapłanem Achimelekiem udzielają Dawidowi schronienia. Wśród tych kapłanów jest prawdopodobnie Abiatar. Na skutek tego, że udzielili pomocy wielkiemu królowi, cieszyli się ogromnymi względami, ale kiedy umarł Dawid i doszło do sporów o sukcesję na tronie Izraela, Abiatar opowiedział się nie za Salomonem, prawowiernym następcą Dawida, ale za Adoniaszem. I w konsekwencji tego został usunięty z urzędu. Oczywiście ten cały proces był związany z różnymi intrygami, w które włączył się Abiatar. I Marek odwołuje się do postaci Abiatara, który wystąpił przeciwko domowi Dawida, króla Dawida. Wskutek tego nie mógł korzystać z dóbr jego królestwa. Został usunięty z urzędu i zniknął z historii. Być może w tym kontekście sporu Jezus-faryzeusze, święty Marek chciał powiedzieć, że podobnie może stać się z faryzeuszami, tak jak stało się z Abiatarem, którzy mogą pozbawić się oczekiwanych zysków, dóbr związanych z czasami mesjańskimi. Tak może się stać, jeśli nadal będą występować przeciwko temu, który jest potomkiem Dawida, Jezusem Chrystusem, Mesjaszem, Synem Bożym. Te dwa aspekty warto w tym tekście zauważyć. Jezus mówi o sobie: ja jestem Panem Szabatu, a więc jestem Bogiem, który chce przywrócić pokój człowiekowi, a kto wystąpi przeciwko mnie, naraża się na utratę korzystania, na utratę tych dóbr, z których będzie mógł korzystać wtedy, kiedy wypełnią się czasy mesjańskie.
Przechodzimy zatem do tradycji mateuszowej. Zobaczmy, w jaki sposób ewangelista wykorzystał tekst z Ewangelii według świętego Marka. Jeżeli myślimy o tekście mateuszowym, to idziemy do rozdziału 12. Są to wersety 1 do 8. Tekst według Ewangelii, z Ewangelii według świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu: oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A on im odpowiedział: nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu i są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Kiedy myślimy o tych kryteriach służących wyodrębnieniu perykopy, zauważyć warto, że kontekst poprzedzający jest nieco inny jak u Marka. Stanowi ten kontekst nauczanie Jezusa dotyczące objawiania się Ojca, zakończone wezwaniem dla utrudzonych, aby przyszli i pokrzepili swoje siły. Następnie mamy łuskanie kłosów szabat i kontekst następujący, tak jak w przypadku Ewangelii Marka, uzdrowienie człowieka z bezwładną ręką. Kryteria, kiedy popatrzymy, są spełnione wszystkie cztery. Kryterium chronologiczne, pewnego razu Jezus przechodził. Kryterium geograficzne, przechodził wśród pól obsianych zbożem. Kryterium zmiany postaci, Jezus, uczniowie Jezusa i faryzeusze. I ostatnie kryterium tematyczne, wezwanie dla utrudzonych. Teraz mamy łuskanie kłosów w dzień szabatu i kontrowersja z faryzeuszami, a potem mamy uzdrowienie w szabat i miejsce oczywiście inne, bo synagoga. A zatem kryteria wyraźnie wyróżniają nam tę perykopę. Teraz, kiedy zestawimy ją z Ewangelią, z tekstem markowym, czyli zrobimy porównanie synoptyczne, to zauważymy z łatwością, że Mateusz od samego początku precyzuje jasno i wyraźnie, że uczniowie Jezusa odczuwali głód. Zrywali zatem kłosy po to, aby je jeść. Zarzut faryzeuszów jest w formie twierdzącej, a nie w formie pytającej, jak w Ewangelii Marka. Mateusz opuszcza wzmiankę o potrzebie towarzyszy Dawida. Mateusz opuszcza także informację o Abiatarze, najwyższym kapłanie. Nie wymienia jego imienia. Natomiast od wersetu 5 rozpoczyna się interwencja Mateusza redakcyjna. Otóż Mateusz w obręb tej perykopy włącza swój własny materiał, który znajdziemy tylko w tej Ewangelii, mianowicie odwołuje się do kapłanów, którzy naruszają spoczynek szabatu, wykonując czynności w świątyni, pozostają jednak bez winy łamania prawa. Mamy stwierdzenie, że tutaj jest coś większego niż świątynia oraz cytat z Ozeasza, proroka Ozeasza z 6 rozdziału, werset 6, pierwsza jego część, z formułą wprowadzającą i swoistego rodzaju komentarzem. Gdybyście zrozumieli, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Przypomnę tylko, że ten tekst już Mateusz raz cytował w kontekście opowiadania o powołaniu celnika Mateusza i uczty z grzesznikami, która również i celnikami, która również wywołała kontrowersje, niezadowolenie faryzeuszy, i wtedy Jezus odesłał ich do tego tekstu, mówiąc: idźcie i zrozumcie, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Mateusz opuszcza ostatnie zdanie markowe o szabacie ustanowionym dla człowieka, właściwie przedostatnie, natomiast tekst kończy się dokładnie tak samo stwierdzeniem, że Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Zatem, biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, które już były u Marka i które są nowe w Ewangelii według świętego Mateusza, możemy powiedzieć, że struktura, mimo tej interwencji redakcyjnej Mateusza, jest dosyć przejrzysta. Mianowicie mamy tło kontrowersji, mamy zarzut nieposzanowania szabatu, Jezus, który odpowiada, który przypomina analogiczną sytuację Dawida i towarzyszy, który przypomina szabatową posługę kapłanów, i ostatni element tej struktury to są trzy podsumowujące logia, czyli wypowiedzi Jezusa: tu jest coś więcej niż świątynia, brak zrozumienia Pisma z odniesieniem właśnie do konkretnego cytatu z proroka Ozeasza i władza Syna Człowieczego nad szabatem, werset 8.
Warto, patrząc na ten tekst Mateusza, zwrócić uwagę szczególnie na te momenty, które są inne w stosunku do tekstu markowego. Najpierw popatrzmy na ten argument, który Mateusz umiejscawia w swojej perykopie w kontekście słuchaczy, którzy stoją przed nim, adresatów swojego pisma. To są judeochrześcijanie, dlatego prawdopodobnie w tekście pojawia się odniesienie do służby kapłańskiej w świątyni. Tutaj mamy zastosowany argument z żydowskiej retoryki, argument polegający na tym, że przechodzi się od przesłanki mniejszej do większej, budując teologię tekstu, tak zwany Kalva Homer. Najpierw Jezus mówi o Dawidzie, o jego towarzyszach, tych, i o konkretnej sytuacji egzystencjalnej, w której można było przekroczyć prawo szabatu. Później idzie do przesłanki wyższej, wskazuje na kapłanów i świątynię, kapłanów, którzy pełnią kult w świątyni i mogą również przekraczać prawo szabatu, albo prawo szabatu nie dotyczy, nie obejmuje ich posługi. Warto się zastanowić, dlaczego Mateusz odwołuje się do tych treści. Dlaczego mówi, że wielkość służby świątynnej przewyższa wielkość szabatu? Bo z tego może później wynikać, że autorytet Jezusa tym bardziej przewyższa autorytet szabatu. A więc widzimy tutaj ciekawy obraz. Chodzi o pokazanie, że istnieją przesłanki, które znoszą prawo szabatu, polegające na tym, że tam, gdzie działa Bóg, albo jeśli jest podejmowane jakieś działanie na chwałę Boga, to ono nie podlega prawu szabatu. W tym działaniu, w którym Bóg może odbierać chwałę, to działanie nie podlega prawu szabatu. W świątyni był sprawowany kult. On był sprawowany po to, aby chwała Boża mogła objawiać się w stworzeniu. Człowiek składał ofiary i w ten sposób jednał się z Bogiem i na nowo wchodził, odnawiał przymierze z Bogiem. I w tym człowieku składającym ofiarę Bóg odbierał chwałę. I to działanie było wyłączone spoza prawa szabatu. Jezus mówi, wskazuje, Mateusz to cytuje, jeśli byłoby coś większego, meidzon w greckim tekście, od świątyni, od tego działania, które dotąd było wykonywane w świątyni, przez które Bóg odbierał chwałę w stworzeniu, to to też by znosiło prawo szabatu. Pytanie, z którym zostajemy, to pytanie o to, czym jest to więcej, to większe od świątyni. Tutaj pojawia się rodzaj nijaki, meidzon. Jak określić treść tego meidzon? Co to oznacza? Czym jest to więcej? Czy to jest Jezus? Czy to jest jakiś Boży przymiot? I drugi aspekt charakterystyczny dla tekstu mateuszowego to odwołanie się do proroctwa Ozeasza z 6 rozdziału 6:6. Ten tekst u Ozeasza brzmi następująco. Miłosierdzia pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Miłosierdzia pragnę. O jakie miłosierdzie chodzi? U Mateusza w tekście greckim pojawia się rzeczownik eleos, ale u Ozeasza mamy hesed. To jest bardzo, bardzo znaczący rzeczownik. Hesed oznacza, wskazuje na miłość, której źródłem jest, podstawą jest wierność przymierzu. Ale czy tylko o taką miłość chodzi Jezusowi? Czy Jezus akcentuje tylko taką miłość, która byłaby wypełnianiem przymierza, prawa? Czy chodzi Jemu o coś więcej? Warto też nad tym pytaniem się zastanowić.
Rzeczywiście, to odniesienie do tekstu proroka Ozeasza rzuca nam światło na rozumienie mateuszowe tej pierwotnej wspólnoty wywodzącej się z judaizmu i szukaniem odpowiedzi, czym jest, czy czym może być to coś więcej, co usprawiedliwia nawet łamanie szabatu i nawet jest większe od świątyni, od kultu. Dzięki przywołaniu konkretnego fragmentu właśnie z proroka Ozeasza odpowiedź wydaje się być jasna. Tym czymś jest miłosierdzie Boga. Postarajmy się to nieco rozwinąć. Mianowicie, przywołany jest tekst proroka Ozeasza. To nie jest przypadek prorok Ozeasz. Bo prorok Ozeasz ma swoją ciekawą historię życia, swoje doświadczenie życiowe. Jest człowiekiem Starego Testamentu, jest prorokiem Boga i jest przekonany o osiągnięciu swojej sprawiedliwości w oparciu o wypełnianie prawa, o zachowywanie przepisów, także kultycznych, związanych ze składaniem ofiary. Natomiast Bóg przez jego doświadczenie życiowe pokazuje mu inną drogę, mianowicie pokazuje mu wypełnianie woli Bożej poprzez okazywanie chesed. Chesed to znaczy współczucia, miłosierdzia, ostatecznie przebaczenia, dobroci i hojności. Ponieważ jego żona okazuje się być kobietą niewierną. I Ozeasz stoi wobec pewnego dylematu, czy powinien zachować prawo i potraktować ją zgodnie z prawem, czy właśnie przebaczyć, pójść tą drogą okazania miłosierdzia, przebaczenia, okazania dobroci, hojności. I prorok Ozeasz po tym doświadczeniu rozumie, że taka jest wola Boga. to Bóg wypowiada te słowa. Chcę miłosierdzia, pragnę miłosierdzia. To jest przedmiotem mojego chcenia, czyli mojej woli. I teraz Mateusz, przytaczając ten tekst swojej Ewangelii, czyni to w takim podwójnym kontekście. Mianowicie, z jednej strony Stary Testament, a więc prorok Ozeasz, pozwala nam zrozumieć sens Jezusowej misji. Czy Jezus łamie prawo, albo czy pozwala łamać swoim uczniom prawo? Odpowiedź jest nie. Jezus wypełnia wolę Boga. O jaką wolę Boga chodzi? O wolę bycia miłosiernym. Chodzi o chesed, chodzi o eleos, prawda? O tą postawę dobroci, miłosierdzia, otwartości, przebaczenia, dostrzegania także ludzkiej potrzeby, konkretnej ludzkiej potrzeby, w tym wypadku głodu apostołów. Jest sposób na zaradzenie, dlatego wykorzystujemy to, aby przyjść z pomocą człowieka, który znalazł się w takiej sytuacji, nawet bez zadawania pytania, czy ta sytuacja jest jego winą, czy nie można było tego zrobić inaczej, czy nie mogli tego zrobić przed szabatem. I więc z jednej strony odniesienie do Starego Testamentu pozwala nam zrozumieć misję Jezusa, a z drugiej strony Jezus, który jest ostatecznym wypełnieniem prawa i ostatecznym interpretatorem tego prawa, pokazuje nam, w jaki sposób mamy wypełnić wolę Boga. Czyli w jaki sposób mamy być miłosierni właśnie poprzez taką, a nie inną postawę. Tu jest coś większego od świątyni. Rzeczywiście rodzaj nijaki. Można by to odnieść do Jezusa. No ale Jezus to jest rodzaj męski. Dlatego niektórzy bibliści uważają, że właśnie tu na myśli być może Mateusz ma eleos, bo eleos jest rodzaju nijakiego, o czym Mateusz doskonale wie, bo w wersecie 23 rozdziału Mateusz cytuje ten rzeczownik razem z rodzajnikiem to eleos. A więc tym czymś większym jest miłosierdzie. Można by więc powiedzieć, że w świetle tego tekstu z proroka Ozeasza Ewangelia, Jezus, buduje nową hierarchię, byśmy powiedzieli wartości, czy przypomina tę hierarchię. Mianowicie szabat, świątynia, która jest ważniejsza od szabatu i kapłani w świątyni, spełniając kult Boga, naruszają formalnie odpoczynek szabatu, ale pozostają bez winy, są niewinni. I nad tym wszystkim jest miłosierdzie. Miłosierdzie zatem, które usprawiedliwia w jakiś sposób także nawet złamanie tego, co jest przepisem szabatowym, co jest jakby legalistycznym zachowaniem prawa, zachowaniem prawa dla zachowania prawa, z pominięciem konkretnej sytuacji człowieka. A więc mamy miłosierdzie, które jest na szczycie tej nowej hierarchii wartości. Jaka jest tego konsekwencja? Konsekwencja jest taka, że żaden przepis prawa nie może naruszać miłosierdzia względem człowieka. Co więcej, żaden przepis prawa nie może usprawiedliwić braku miłosierdzia wobec drugiego człowieka.
Przechodzimy do tekstu z Ewangelii świętego Łukasza. To jest 6 rozdział. Posłuchajmy tego tekstu, który jest bardzo podobny do wersji świętego Marka. W szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie, jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom, chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Jest także Panem Szabatu. Popatrzymy do Ewangelii Łukasza, zobaczymy, że ta perykopa jest umiejscowiona w podobnym kontekście, jak i u Marka. Podobne kryteria pojawiają się wtedy, kiedy chcemy wyodrębnić tę perykopę. Mamy kontrowersje z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie, Mamy wcześniej dialog Jezusa dotyczący postu właśnie z faryzeuszami i z uczniami, z uczonymi w piśmie. Później mamy uzdrowienie człowieka chorego, uzdrowienie w szabat. A więc te kryteria bardzo podobne do markowych pozwalają nam dobrze ten tekst wyodrębnić. Jeśli popatrzymy na strukturę tej perykopy, ona jest również bardzo podobna i prosta. Więc mamy okoliczności sporu, później pytanie faryzeuszów i odpowiedź Jezusa. I znowuż Jezus odwołuje się do historii króla Dawida, tyle że już nie ma tutaj wzmianki o Abiatarze. Jezus również nie odwołuje się do proroka Ozeasza, tak jak to było w Ewangelii Mateusza, natomiast odwołuje się do własnego autorytetu. On jest Panem Szabatu. To, co jest ciekawe, kiedy patrzymy na tekst Łukasza, to właśnie różnice w stosunku do tekstu markowego i mateuszowego. Sam pierwszy werset, Łukasz mówi o tym, że uczniowie wykruszali ziarna, nie tylko zrywali kłosy, ale wykruszali ziarna. Za chwilę zobaczymy, co to oznaczało. Tak jak powiedziałem, Łukasz milczy, jeśli chodzi o wzmiankę Abiatara, najwyższego kapłana. Natomiast bardzo upraszcza również zakończenie swojej perykopy. U Łukasza nie ma sentencji mądrościowej, tej, którą mieliśmy u Marka. Szabat został ustanowiony dla człowieka, człowiek dla szabatu. U Łukasza również nie mamy odwołania się do świątyni i do tekstu proroka Ozeasza. Prawdopodobnie kontekst egzystencjalny, sytuacyjny, kulturowy sprawił, że Łukasz upraszcza ten swój przekaz.
Podobieństwo Łukasza do tekstu markowego jest ewidentne i rzeczywiście te teksty brzmią bardzo podobnie. Oczywiście z tymi różnicami, które zostały wymienione. Łukasz bardzo jasno precyzuje na początku, że uczniowie zrywali kłosy i wykruszali je rękami. To znaczy potwierdza właśnie naszą początkową interpretację, że chodziło o zrywanie kłosów, następnie czyszczenie, jakby wydobywanie ziarna, oczyszczanie tego ziarna po to, aby to ziarno służyło jako pokarm. I stąd jest rzeczą ewidentną, że faryzeuszom mogło się to kojarzyć przynajmniej z dwoma, czy nawet przynajmniej z dwoma pracami wprost zakazanymi przez prawo w dzień szabatu. Warto może też jeszcze zauważyć, że Łukasz wraca do pierwotnego tekstu markowego, jest wierny, że Jezus, kiedy faryzeusze stawiają mu pytanie, na postawione pytanie odpowiada pytaniem. To jest jedna z zasad takiej dysputy, dyskusji rabinackiej, że na pytanie odpowiada się pytaniem.
Tak, jeśli chcielibyśmy zaprezentować główne wątki związane z tekstem Łukaszowym, warto zwrócić uwagę może właśnie na ten jeden aspekt uproszczenia przekazu w stosunku do Marka i Mateusza. Dlaczego tak się dzieje? Odbiorcami Ewangelii Łukasza są etnochrześcijanie, a więc chrześcijanie wywodzący się z pogaństwa. I Łukasz dostosowuje swój przekaz do możliwości słuchaczy. Więc wyłącza te elementy, które nawiązują do teologii judaistycznej, te, które byłyby niezrozumiałe dla odbiorców wywodzących się z pogaństwa. I to jest niezwykle ważne, kiedy patrzymy właśnie na przekaz synoptyczny. Omawiamy perykopy w tym układzie synoptycznym, że Ewangelie są zawsze pisane językiem zrozumiałym dla adresatów. Ewangeliści nie piszą dzieł literackich, w których chcieliby pokazać wszystkie swoje możliwości i zdolności i intelektualne, i literackie, wszystkie inne. Oni dostosowują swój przekaz do możliwości odbiorców. Ewangelia jest w służbie człowieka. I to jest może ważna wskazówka dla współczesnej ewangelizacji.
I krótkie słowo podsumowania. Mamy zatem trzy teksty opowiadające o tym samym wydarzeniu. Wiemy, historia biblijna, ewangeliczna ma zawsze aspekt pouczający. Czytamy tekst, medytujemy go, aby wyciągnąć wnioski dla naszego życia i dla naszego sposobu postępowania właśnie z zachowań bohaterów biblijnych. O czym mówią nam te teksty, o czym nam przypominają, jakie są główne prawdy? Jezus jest Panem Szabatu, ma autorytet samego Boga, bo jest Bogiem. A więc bardzo mocny aspekt chrystologiczny, właśnie pytanie, kim jest Jezus? Jest Bogiem, jest Panem Szabatu, działa w autorytecie samego Boga, jest Synem Bożym. Analogia między Dawidem a Jezusem. Dawidem, towarzyszami, Jezusem, apostołami. A więc pewna myśl mesjańska, prawda? On jest Mesjaszem wywodzącym się z rodu Dawida. Jest pewna analogia postępowania, doświadczenia, historii. W centrum postawiony jest człowiek i jego potrzeby. To jest Ewangelia Marka. Szabat jest dla niego. Człowiek jest Panem Szabatu, też można by powiedzieć. Nie jest on dla Szabatu. Szabat jest dniem czy czasem doświadczania mocy Boga. Mocy Boga, która, jak widzimy, wychodzi naprzeciw różnorakim potrzebom człowieka. I to są potrzeby nie tylko duchowe, ale także potrzeby materialne, bo człowiek jest zawsze jednością ciała i ducha. To działanie Boga uzdrawiające, miłosierne, powiemy, jest ukierunkowane do człowieka, jest ze względu na człowieka. Ewangelista Mateusz nie pozostawia nam żadnych wątpliwości. Prymat miłosierdzia. Miłosierdzie na szczycie wartości. Ta nowa hierarchia wartości. Miłosierdziu podporządkowana jest świątynia i szabat. Nigdy prawo nie może naruszać miłosierdzia względem drugiego człowieka. Nie może też usprawiedliwiać braku tego miłosierdzia. I to odniesienie do proroka Ozeasza, które przypomina nam, taki można by powiedzieć, trzy aspekty. Najpierw aspekt teologiczny, Bóg, który jest miłosierdziem i który miłosierdzia pragnie. Miłosierdzie jest pierwszorzędnym przedmiotem woli Pana Boga. W Jego działaniu najpierw On jest miłosierdziem. Jego imię wyraźnie, które nosi, które objawia Mojżeszowi, na to wskazuje. Potem mamy aspekt chrystologiczny. Jezus jest także miłosierdziem, jest Bogiem, jest tym samym Bogiem. Jego imię oznacza zbawić swój lud od grzechu poprzez właśnie okazanie miłosierdzia. Jest wcielonym miłosierdziem Ojca i w ten sposób wypełnia prawo i jest ostatecznym interpretatorem tego prawa. I w końcu można by powiedzieć aspekt wspólnotowy, eklezjalny. Mamy być podobni i do Boga, i do Jezusa. Mamy ich naśladować. Zatem mamy być miłosierni jak Ojciec. Mamy w sobie odkrywać i pielęgnować podobieństwo do Ojca i to podobieństwo nasze wyraża się w postawie miłosierdzia. Widzimy zatem, że ten tekst jest bardzo aktualny w roku miłosierdzia, który przeżywamy w Kościele. On nam pozwala zrozumieć, co to znaczy konkretnie być jak Ojciec, miłosierni jak Ojciec. To jest serce Ewangelii. To jest serce chrześcijaństwa, wiary, którą wyznajemy.
Bardzo dziękujemy naszym wykładowcom i tym samym Państwa serdecznie jeszcze raz zapraszam do stawiania pytań do wykładu. Dziś o usłuchaniu głosów w szabat. Telefony do studia, do telewizji Trwam 56 657 0011, drugi 56 657 0012 i dwa telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013, drugi 48 56 657 0014. Tak dobrze, że dziś o tym miłosierdziu tak wsłuchiwałem się, bo niektórzy mówią, że to takie liberalne podejście Pana Jezusa do tego, co dziać się powinno w szabat. Bardziej na to ludzie zwracali uwagę, że można poluzować, prawda, szabat, że on nie do końca może nas jakoś obowiązuje, no bo Pan Jezus pozwala na wiele.
Tak, rzeczywiście jest taka tendencja interpretacyjna. Ona wynika z tego, że niektórym miłosierdzie Boże myli się z pobłażliwością Boga. Są przekonani, że Bóg miłosierny to Bóg pobłażliwy, to znaczy przymknie oko na wszystkie nasze grzechy, słabości i skoro jest Ojcem miłosiernym, to nam i wszystko wybaczy, więc koniec końców przecież nie będziemy się wysilać, bo po co? Nie będziemy przemieniać naszego życia, bo Bóg i tak nam wybaczy. I to jest błędna, fałszywa koncepcja miłosierdzia. Słowo Boże jest tu wyraźnie, bardzo jasne. Pokazuje nam Boga miłosiernego, co do tego nie ma wątpliwości. Ale jednak grzech jest grzechem, zło jest złem. Bóg nigdy nie potępia grzesznika, ale potępia grzech. I miłosierdzie, ukierunkowanie, dyspozycja do przyjęcia Bożego daru jest wtedy, kiedy my sobie z tego również zdajemy sprawę. I dlatego w tym kluczu na pewno nie można powiedzieć, że Jezus jest pobłażliwy, Jezus przymyka oko na postępowanie apostołów. Po prostu pokazuje pewną hierarchię wartości, prawda? I czasami wiemy, że mogłoby się zdarzyć, że zachowanie miłosierdzia, właśnie postawa miłosierdzia będzie nam kolidowała w jakiś sposób, mogłaby wchodzić w takie przestrzeganie prawa czy zachowywanie przepisów. Można by dać przykład z naszego życia. Ktoś pobożnie udaje się na mszę świętą niedzielną, prawda? Chce spełnić obowiązek, chce wypełnić prawo, dzień święty. I spotyka po drodze człowieka, który potrzebuje pomocy. Na przykład na ulicy jest wypadek i ma teraz wątpliwość, mam pomóc, okazać miłosierdzie, czy spełnić obowiązek mszy świętej, prawda? I staje też przed dylematem. I właśnie ta Ewangelia nam przynosi odpowiedź, że w takiej sytuacji życiowej, egzystencjalnej, przesłanie Jezusowe jest jasne. Miłosierdzie na pierwszym miejscu, bo okazując miłosierdzie wypełniam także mój obowiązek religijny. W kontekście szabatu było to jeszcze bardzo ważne, bo szabat był szczególnym dniem doświadczania także Bożego miłosierdzia, otwierania się na ten Jego dar. Prawda? Niedziela dla nas też jest takim dniem. Więc wtedy możemy powiedzieć, jakby obiektywnie nie zachowaliśmy, nie wypełniliśmy prawa, jeśli spóźniliśmy się na mszę świętą, czy jeśli z tego ważnego powodu nie mogliśmy nawet wziąć udziału w tej mszy świętej, ale czy my złamaliśmy, czy my postąpiliśmy przeciwko Bogu i przeciwko miłości drugiego człowieka? Nie, wręcz odwrotnie. Dlatego trzeba zawsze mieć myślenie w wierze również. Nie można przyzwyczajać się do prostych, rutynowych rozwiązań. Po prostu trzeba mieć wrażliwe sumienie, otwarte oczy i dokonywać również wyborów. I Słowo Boże nas ukierunkowuje i pomaga nam, pokazuje nam, w jakim duchu te wybory powinny iść, aby się nie okazało, że prawo staje się jakimś elementem, prawo dla zachowywania samego prawa i jeszcze przez to nabywamy przeświadczenia, że skoro udaje nam się zachowywać prawo, wypełnić jakąś ilość przepisów, to wtedy stajemy się doskonali, stajemy się bezgrzeszni, lepsi od innych i oczywiście Pan Bóg nic nie może zrobić, po prostu nas musi zbawić.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo gorąco witam księży w studiu i telewidzów. I po prostu mam takie pytanie, które zadawałem już prawie że wcześniej. Uważam, że moim zdaniem Jezus daje nam właśnie przykład, jak mamy rozważać Słowo Boże i sam wskazuje właśnie na Stary Testament. Ale co mnie po prostu dotyka, to jest to, czy właśnie rozważając i czytając Słowo Boże, mam się właśnie obawiać, że dojdę do niewłaściwych wniosków, czy raczej powinien mieć pewność, że czytając i rozważając Słowo Boże, Jezus osobiście wyjaśni mi Pisma, tak jak to jest zapisane również przez Łukasza w rozdziale 24, 13, 35, właśnie uczniowie z Emaus. Ale właśnie chodzi mi o to, żeby wyjaśnić, czy powinienem podchodzić z lękiem, czy raczej powinienem się zdać właśnie na Jezusa, na tą swoją pokorę, że właśnie dojdę do właściwych wniosków, do właściwej interpretacji Słowa Bożego. Bardzo dziękuję za odpowiedź i do ponownego usłyszenia.
Dziękuję Panie Tadeuszu. Szczęść Boże Panu.
Na pewno nie wolno się zniechęcać. Trzeba szukać. Nawet jeśli są jakieś teksty niezrozumiałe. Dzisiaj mieliśmy tego przykład w Ewangelii Mateuszowej. Jezus odwołuje się do świątyni, do kapłanów, później jest tekst Ozeasza. To jest jak gdyby trudny kontekst w tej całej sytuacji łuskania kłosów w szabat. I trzeba teraz poszukać, zadać sobie trud i zadać też pytanie, dlaczego Jezus posługuje się takim obrazem. I widzimy, że jeśli wejdziemy w głębie tych tekstów, to zrozumiemy przede wszystkim myślenie Jezusa, właśnie Jego mentalność, wejdziemy w Jego mentalność, w Jego koncepcję i odnajdziemy prawdę. Więc warto szukać. Tutaj, właśnie to przed chwilą ksiądz Paweł mówił, wyjaśniał, jak możemy rozumieć to przesłanie całej sytuacji w kontekście chociażby słów starotestamentowych i tych wszystkich symboli. Jezus mówi, że miłosierdzie ma prymat we wszystkim, ale miłosierdzie rozumiane jako takie pochylanie się nad człowiekiem, które jedna go z Bogiem. Właśnie. Miłosierdzie ma też coś z kultu, ale dobrze rozumianego. Kultu jako otaczanie opieką człowieka po to, aby ten człowiek pojednał się z Bogiem, żeby Bóg w tym człowieku mógł w kontekście odbierać właśnie swoją chwałę, być uwielbiony w tym człowieku. Więc zachęcam do szukania takiego bardzo wytrwałego.
Prosimy bardzo, telewizja Trwa.
Dobrze. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Anna Gniezno. Halo?
Jesteśmy, pani Anna.
Najpierw, jeśli można, nie wiem, czy to dzisiaj ojca Grzegorza imieniny, jeśli tak, to najserdeczniejsze życzenia.
Jakiegoś na pewno.
To ojca Grzegorza. No ale chciałam po prostu zapytać o to, właściwie taki już jest taki nagminny przykład tego konfliktu między prawem a miłosierdziem. No dekalog, czyli prawo Boże, jest taki ten typowy przykład, ukradłam, bo było dziecko głodne, tak? To jest bardzo często tłumaczenie właśnie tego, no to jest konflikt jakiś, prawda? Sumienia i wyboru. I jeszcze takie pytanie co do tych dwóch, Chesed i Eleos, można tłumaczyć jako miłość miłosierna, czy to są dwa słowa o różnym znaczeniu, czy po prostu to jest tylko to samo słowo w hebrajskim i greckim? Bóg zapłać serdecznie, pozdrawiam.
Dziękujemy pani, szczęść Boże.
Jeżeli chodzi o, zacznę od końca, bo jest łatwiejsza odpowiedź. Mianowicie, to są oczywiście słowo greckie eleos i słowo chesed, hebrajskie. Słowo chesed ma bardzo wiele znaczeń w zależności od kontekstu, w którym się pojawia. Ono będzie oznaczać na przykład w kontekście przymierza wierność, będzie oznaczać dobroć, będzie oznaczać miłość, miłosierdzie, dobroduszność, hojność. Także może oznaczać nawet przebaczenie, otwarcie, taka dyspozycyjność dla drugiego człowieka. Natomiast w Septuagincie, czyli w greckim przekładzie Starego Testamentu, często chesed, nie zawsze, ale bardzo często tłumaczony jest przez eleos, oznaczające miłosierną miłość, miłosierdzie. Dlatego w Ewangelii tłumaczymy to, mamy eleos, tak jak w tekście greckim Septuaginty, proroka Ozeasza, dlatego tłumaczymy miłosierdzie. Natomiast chesed można by w tekście hebrajskim przetłumaczyć również jako miłość, jako wierność. W tłumaczeniu tysiąclatki w liturgii słyszymy miłości pragnę, nie ofiary, bardziej poznania Boga niż całopaleń. Dlatego tutaj w pewien sposób wybór zależy od tłumacza, od redaktora tekstu.
A teraz to pytanie o to potrzeba, tak? Czy potrzeba pozwala nam na grzech, na złamanie prawa?
To znaczy, nie można by tutaj tak generalizować i oczywiście nie każda potrzeba usprawiedliwia łamanie prawa. To jest rzecz ewidentna. Myślę, to jest jasne. Gdyby ktoś wykorzystywał ten argument dla usprawiedliwienia swoich czynów, które są grzeszne, no to by dokładnie popadł w to błędne, fałszywe rozumienie także miłosierdzia, całej hierarchii wartości w tym wymiarze, o którym mówiliśmy. Natomiast teologia moralna określa ściśle, dopuszcza pewne sytuacje krańcowe, gdzie rzeczywiście dla ratowania własnego życia można by posłużyć się rzeczą czy rzeczywistością, która do mnie nie należy, czyli bez wiedzy właściciela, czyli rzeczywiście można powiedzieć wziąć to, czyli ukraść, jeżeli chcemy już tak powiedzieć, i byłoby to nie zaciągające winy, ale są to sytuacje szczególne i dlatego bardzo trzeba być tutaj ostrożnym, trzeba zachowywać to sumienie, aby to sumienie nie stało się zbyt szerokie, jak to mówimy, i abyśmy nie wykorzystywali również idei miłosierdzia dla usprawiedliwienia swoich słabości i swoich grzechów. To jest to, o czym ja też już mówiłem, że fałszywa koncepcja miłosierdzia czy pobłażliwości Boga często prowadzi ludzi do takich czy innych postaw.
Bardzo dziękuję dziś za wykład, za to, że księża byli z nami. Dziś byli ksiądz profesor Paweł Podeszwa i ksiądz dr Piotr Kot. Łuskanie kłosów w szabat to temat. Spotkanie z wykładowcami Katedry Ewangelii Synoptycznych. Drodzy Państwo, dziękuję. Bardzo zapraszamy w każdą drugą i czwartą sobotę na wykład w ramach Uniwersytetu Biblijnego na naszej antenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.